Witam Państwa w Instytucie Pamięci Narodowej, przystanku Historia, w ramach cyklu Książki Pełne Historii, cyklu, który jest przygotowywany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej i mam przyjemność gościć dzisiaj pana doktora Alona Popka, współautora wraz z panem profesorem Edwardem Gigilewiczem książki Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Słowoja Dębskiego. Dzień dobry, panie Alonie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan doktor jest człowiekiem instytucją, jeśli chodzi o Wołyń, o tematykę ukraińską. Człowiekiem skromnym, który zawsze pozostaje, czy chce pozostawać w cieniu, ale naprawdę jest postacią bardzo ważną, bardzo istotną dla wszystkich upamiętnień, w ogóle dla pełnej wiedzy tego wszystkiego, co dotyczy województwa wołyńskiego, ale nie tylko. Nie tylko, w ogóle wszystkich miejsc na Ukrainie, które są związane z Polską, z polskością i pan Leon jest takim cichym, też skromnym człowiekiem, który wielu ośrodkom, gdzie są Polacy, gdzie jest też Kościół katolicki, po prostu sumiennie i po cichu pomaga. A dzisiaj mamy książkę, która jest książką naprawdę fantastycznie zredagowaną, bardzo ładnie wydaną. Aż miło się przegląda, aż miło się trzyma w dłoniach, ale oczywiście też tam serce boli, jak się myśli o tym, że tego świata już w jakimś sensie nie ma, ale znaczy zaraz zobaczymy, na ile go nie ma, na ile on jest, ale chcę zacząć od postaci, która, o której tutaj możemy różnego typu działalność artystyczną zobaczyć, bo to są nie tylko rysunki, nie grafiki, obrazy malarskie, czyli Włodzimierz Słowoj Dębski. Jak słyszymy nazwisko Dębski, od razu mamy przed oczami kompozytora, w sumie już dwóch, bo i ojciec, i syn już są bardzo sławni. I pan Krzesimir, jego syn. Czy ma coś wspólnego pan Włodzimierz Słowoj Dębski z Krzesimirem Dębskim?
Tak, może takie małe sprostowanie. Sławosz.
Sławosz, przepraszam, Sławosz. Powiedziałem Sławosz.
Włodzimierz Sławosz Dębski, niesamowita postać. Miałem to szczęście, że mogłem go poznać, mogłem z nim współpracować. Mógłbym o nim bardzo długo opowiadać. Człowiek, który urodził się we Lwowie w 1922 roku. Po kilku latach jego rodzice, ojciec lekarz, matka sanitariuszka, pielęgniarka, zamieszkali w Kisielinie. I z tym Kisielinem właśnie Włodzimierz związał się już jako uczeń, jako później dorosły człowiek, pracował. 11 lipca 1943 roku był w kościele w Kisielinie, gdy banderowcy napadli na ten kościół i powiedzieli, że ludzie mogą spokojnie wyjść. I ci, którzy wyszli, tych 80 kilka osób, zostało natychmiast rozstrzelanych pod kościołem, dosłownie naprzeciw dzwonnicy. Jeszcze dzisiaj są tam ślady po kulach. Duża grupa osób, kolejnych około 80 osób, nie zdążyła jeszcze wyjść z kościoła, cofnęła się do kościoła, właściwie do plebanii, wbiegli, zatarasowali drzwi. W tej grupie był właśnie Włodzimierz. On jakoś tak się, sam zresztą mówił, on nigdy nie kreował się na dowódcę samoobrony. To była sytuacja, która niejako postawiła go w takim położeniu, że no po prostu zaczął dowodzić tymi młodymi ludźmi, których zresztą w większości były kobiety i dzieci. Zaczęli odrzucać cegły, rzucać cegłami, rozebrali piec. Gdy podpalono drzwi, ogień ugaszono moczem. Przy próbie odrzucania granatów Włodzimierz został ciężko ranny, stracił nogę, ale ta sytuacja go nie zniechęciła. On po amputacji nogi zaangażował się już jako żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Brał udział do końca w działaniach, aż do momentu rozbrojenia w 1944 roku na terenach Lubelszczyzny i I później zaczął pracować jako nauczyciel. W Lublinie założył szkołę muzyczną, został dyrektorem tej szkoły, ale malował, pisał, komponował, zbierał stare pieśni, nuty. Tu zapisał się jako taki działacz folklorystyczny, folkloru lubelskiego. No tutaj wspaniała działalność, zresztą kilka pozycji zostało wydanych. I przede wszystkim zaczął też jako pierwszy z jego inicjatywy, jego twórcza działalność dosłownie wykonał w większości sam pomnik. Pierwszy pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych na Wołyniu w Kisielinie w 1983 roku. Gdy jeszcze nikt nie myślał o budowie takiego pomnika, jeździł tam kilka razy i udało mu się taki pomnik wykonać.
To wówczas jeszcze było godzenie w sojusze.
Tak, tak, tak. Proszę Państwa, znam wiele historii. Był człowiekiem niesamowicie takim zaangażowanym w działalność, w środowisku 27. Pisał, malował, między innymi te grafiki kościołów. To też jest osobna historia i ta mapa, która się znajduje też w tym albumie, bardzo ciekawa. Ale mogę tak już kończąc o jego działalności powiedzieć, jak wielki był autorytetem, człowiekiem charakteru, nieugiętym, gdy za prezydentury prezydenta Kwaśniewskiego zaproponowano mu wręczenie Orła Białego. Odesłał ankietę, którą kancelaria prezydenta przysłała. Nie teraz i nie z tych rąk. Kogo dzisiaj byłoby stać, żeby odmówić wręczenia jednego z najwyższych odznaczeń państwowych? Ale stać było na to Włodzimierza Dębskiego. Byłem świadkiem, jak pomagał Krzesiemirowi, swojemu synowi, w tworzeniu muzyki do Ogniem i Mieczem. Niesamowity człowiek. Szkoda, że już go nie ma, bo naprawdę był osobą nietuzinkową.
Panie doktorze, a jak te rysunki, grafiki trafiły w pana ręce?
Tak jak wspomniałem, poznałem pana Włodzimierza na jednym ze zjazdów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Było to w Dorohusku i nocowaliśmy w hełmie na terenie koszar. Olbrzymie sale, bo tylko one mogły pomieścić 1500 byłych żołnierzy. To były jeszcze takie czasy, że jeszcze żyło tylu tych żołnierzy. I w tej sali był Włodzimierz Dębski i poznaliśmy się wtedy, nawiązaliśmy współpracę i po pewnym czasie, ja wtedy zbierałem materiały do książki Świątynia Wołynia i przyniosłem kiedyś zdjęcia, różne zdjęcia, które gromadziłem przez wiele lat, zdjęcia kościołów. Włodzimierz wypożyczył ode mnie te zdjęcia i kiedyś zaprosił mnie i mówi, a to jest efekt pracy, mojej pracy, nie wiem, tygodniowej i pokazuje mi 150 grafik kościołów. Byłem zdziwiony, że na niektórych grafikach dodał elementy, które nie występują na zdjęciach. On je znał z autopsji. Na przykład kościół w Koniuchach, czy kościół w Kisielinie. Na zdjęciu nie ma już tynku, który wtedy był, ale on go widział. On go znał doskonale. I tak też, czy we Włodzimierzu Wołyńskim. Także dodawał też elementy do tych świątych, które znał osobiście. W 1997 roku była promocja książki Świątynia Wołynia, była też konferencja na Kulu I wtedy padł taki pomysł, dyrektor biblioteki, pan Paluchowski, zaproponował, żeby zrobić taką małą wystawę właśnie tych kościołów. I te grafiki tam się znalazły, z tym, że nie wszystkie, bo pan Włodzimierz miał, postanowił, że te świątynie, które jakoś mu zapadły w pamięci, albo które no, stwierdził, że są wyjątkowe, malował w różnych okresach i różną techniką, w różnych okresach pory roku. Zimą, latem, w czasie burzy. Po prostu jak to malarze. Tak to widział. Także była ta wystawa. Ona była bardzo krótko w bibliotece KUL-u. Wisiała tylko 3 tygodnie. Cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego że to były takie czasy, że tematyka kresów, tematyka Wołynia dopiero wchodziła, można powiedzieć, na rynek. I to było niesamowite, że przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Proszę uwierzyć, że były osoby... No, witamy panią dyrektor, cieszymy się bardzo. I przyjeżdżały osoby z całej Polski, z kresów, po to, żeby zobaczyć swój kościół, który już nie istniał. Został zburzony, zniszczony, spalony, ale te osoby chciały, pamiętam, z Zielonej Góry, z Krakowa, z Bydgoszczy, z Torunia, z Gdańska, z Warszawy. To było niesamowite. To było niesamowite, że ta radość, błysk w oczach. I po tym wydarzeniu pan Włodzimierz mówi, no to ja to przekazuję Towarzystwu Przyjaciół Krzemieńca Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Akurat byłem wtedy prezesem. I to będziesz wiedział, Leonie, co z tym zrobić. I te grafiki były przez dłuższy czas, niektóre kilkanaście wykorzystałem w pracy Świątynia Wołynia, a pozostałe były w pudle. Nie było okazji, nie było może pomysłu, co z nimi zrobić. Miałem taki zamysł, że jak powstanie muzeum diecezjalne w Łódzku, to przekażę je tam do Łódzka. W końcu to muzeum powstało, ale ono, zanim powstało, właściwie przestało funkcjonować, przestało istnieć i to mnie trochę zniechęciło, żeby to przekazać gdzieś dalej. No i nadarzyła się taka dobra okazja, przepraszam za to określenie, ale tutaj chodzi o 80. rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Pomyślałem, że trzeba pokazać nie tylko straty materialne, straty osobowe, nie tylko okoliczności śmierci mieszkańców Wołynia, ale pokazać również to dziedzictwo architektury, kultury, sztuki, bo tak do końca nie jesteśmy nawet świadomi, jak wiele żeśmy utracili z tego dziedzictwa. Jak wiele wspaniałych obiektów przestało istnieć, zostało spalonych, zniszczonych.
Zaraz o tym porozmawiamy, ile z tych obiektów przetrwało, ile nie. Jeszcze takie małe pytanie z mojej strony do pana, panie doktorze, bo ja pamiętam w Kisielnie ten kościół był w dosyć opłakanym stanie. Jak byłem tam, dekadę temu ponad, myślę, na pewno było przed 2014 rokiem. I zresztą to Krzesimir Rydemski zawsze też lubił tę historię przypominać. Tam był taki krzyż na kościele. W tym właśnie kościele, w którym była obrona 11 lipca 1943 roku parafian tej świątyni katolickiej. I tam wielu śmiałków zawsze próbowało ten krzyż strącić, bo on tak, przepraszam, że tak powiem, z dołu tak wygląda, że aż się prosi, żeby coś z nim zrobić. W którąś stronę go rzeczywiście przesunąć. No i ci śmiałkowie tam zawsze kończyli gdzieś na dole z poważnymi obrażeniami. Czy to się zmieniło? Ten kościół dalej jest w tak fatalnym stanie?
Powiem tak, ten kościół jest jeszcze w gorszym stanie, aniżeli był
ten
gdzieś...
krzyż został?
Ten krzyż jest jeszcze, chociaż jeden piękny, kuty przez kowali krzyż metalowy jakieś 10 lat temu widziałem w kruchcie kościoła. I właśnie nie wiem, czy to ten został strącony, czy spadł po prostu. Ale ten krzyż słyszałem, że został przekazany właśnie do tego tworzącego się muzeum w Łódzku. Oby tak się stało. Natomiast kościół dalej niszczeje, jest to ruina. Ja tylko przypomnę, że po tej obronie 11 lipca zginęło w sumie wtedy 80 kilku Polaków. Pozostali uciekli z podnóża siekiery. W jakiś czas po tych wydarzeniach został porwany ojciec Krzesimira z mamą i ślad po nich zaginął. Jedna z wersji mówi, iż banderowcy wykorzystywali go jako lekarza do leczenia swoich rannych, a później go zamordowano. Później go zamordowano i do dnia dzisiejszego, chociaż i Włodzimierz, i później Krzesimir Dębski wielokrotnie zwracali się do Ukraińców, żeby wskazali to miejsce. I tu jest też taka bardzo przykra historia, bo po 90 roku do Lublina, do rodziny Włodzimierza Dębskiego przyjeżdżali miejscowi Ukraińcy z Kisielina. I się okazało, których Włodzimierz żywił, nocował, załatwiał miejsce w szpitalu, leczył. Później się okazało to właśnie z relacji Krzesimira, że właśnie jedna z tych rodzin była zaangażowana w zamordowanie dziadków Krzesimira. To taka jedna historia. Natomiast kościół jest w opłakanym stanie. Jeszcze bardziej zapadło się posadzka w środku, także przejście w kierunku prezbiterium jest, no bardzo trzeba uważać, bo to grozi zawaleniem. Piękny kościół niszczeje. Ja byłem świadkiem, jak w 2013 roku w czasie obecności prezydenta Komorowskiego w Kisielinie Krzesimir Dębski podszedł do gubernatora wołyńskiego Borysa Kłymczuka i wyraził taką prośbę, że on chciałby w Kisielinie zorganizować w tym kościele, może w plebanii, może w kościele, koncert. On ma takie pragnienie i gubernator powiedział w obecności prezydenta, to my odbudujemy ten kościół. Oczywiście Polaków tam nie ma, katolików tam nie ma, ale był taki pomysł. Wkrótce potem Borys Kłymczuk zmarł i nikt już nie podjął tego tematu. Ten kościół dalej niszczeje, jest odwiedzany przez liczne wycieczki, przez... Zresztą pięknie wygląda tak bardzo naturalnie.
Samo otoczenie.
Samo otoczenie, ale nie ma wiernych, nie ma parafii.
To wracając do tej pięknej książki, z całą starannością wydanej. Panie doktorze, to ile tutaj świątyń udało się zebrać i opisać? I czy to wszystkie świątynie, które były na Wołyniu?
Oczywiście nie. Przypomnę, że tu tak a propos, dziękuję za miłe słowa. Ja chciałbym tutaj podziękować obecnym panią dyrektorką.
Kobiecą rękę widać.
Tak, że wyraziły zgodę i chęci i uwierzyły, że to jest godne i warte wydania, chociaż były jakieś takie drobne trudności, ale to nie z winy wydawnictwa, broń Boże, tylko po prostu ja nie wierzyłem, że można tak dobrze wydać. No po prostu nie miałem aż takiego zmysłu artystycznego. Nie potrafiłem przewidzieć, że powinno być tak, a nie inaczej. Także tutaj panią raz jeszcze bardzo dziękuję. Wszystkich świątyń na Wołyniu było, może tak warto powiedzieć, kilka takich danych statystycznych. W 1939 roku było 370 tysięcy Polaków na Wołyniu.
Stanowili mniejszość, to też warto zaznaczyć.
Stanowili mniejszość, w niektórych powiatach 16, w niektórych nawet 17%, 370 tysięcy. Parafii było 167, kościołów 160 kościołów i 165 kaplic. To warto wiedzieć, takie dane statystyczne. Otóż pan Włodzimierz Dębski namalował 150 grafik. Niektóre grafiki, tak jak powiedziałem, przedstawiały ten sam obiekt w różnych porach roku, różną techniką, więc nie było potrzeby przedstawiać w różnych pozycjach ten sam kościół czy tę samą kaplicę. Wybraliśmy 112, ale też z tą myślą, żeby znaleźć zdjęcie z okresu międzywojennego, czy z lat 20. czy 30., zdjęcie tego kościoła, jak on wyglądał właśnie przed II wojną światową. I tu pojawił się pewien istotny problem, którego nie potrafiłem ja osobiście rozwiązać, a mianowicie, z czego wynikał ten problem? Otóż, mając kilka tysięcy zdjęć kościołów i kaplic na Wołyniu, niektóre zdjęcia były, można powiedzieć większość nawet, były tak kiepskiej jakości, że one się nie nadawały do druku. Po prostu. Ja je zbierałem 40 lat i w niektórych przypadkach były to kserokopie. W latach 90., na początku lat 90., dostawałem nieraz zdjęcie kościoła czy kaplicy na 5 minut. Dosłownie. Nikt nie chciał się pozbyć tego zdjęcia. Użyczano mi je, więc nie było możliwości dobrej reprografii, więc biegłem z tym zdjęciem dosłownie na pocztę główną w Lublinie, gdzie był jedyny w tej części Lublina laserowe ksero i się robiło taką odbitkę. Ja byłem szczęśliwy, że mam odbitkę kościoła, że ktoś mi użyczył. Tylko proszę Państwa, po latach ta odbitka laserowa nie nadawała się do reprodukcji, do publikacji, dlatego że no po prostu była bardzo złej jakości. To się fachowo nazywa laster, tak? Moro i tak dalej. To są takie rzeczy, które mi później tłumaczono, że no on może być gołym okiem, całkiem nieźle wygląda, ale w druku to się nie nadaje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W latach 80., 90. otrzymywałem zdjęcia, oryginały od osób życzliwych, które znałem, spotykałem chociażby na tych zjazdach towarzystw kresowych czy 27. Wołyńskiej, ale nie pomyślałem wtedy, żeby otrzymując takie zdjęcie, wziąć nawet odręcznie napisane pokwitowanie i upoważnienie do druku. Bo kto wtedy myślał o drukowaniu? To się zbierało do szuflady wtedy, że może kiedyś przyda się, ale nie było obowiązku wtedy, żeby drukować i mieć zgodę autora czy posiadacza zdjęcia na publikację. I po latach, gdy próbowałem dotrzeć jakoś, okazuje się, że już ci darczyńcy nie żyją, nie mam kontaktu z rodziną i praktycznie te zdjęcia są w moim zbiorze, ale nie mam praw do ich publikowania. Stąd też niektórych zdjęć nie mogliśmy tutaj zamieścić. To są te główne przyczyny, dlaczego nie wszystkie zdjęcia. I trzecia, najważniejsza rzecz. Nie mogłem, podróżowałem na Ukrainę już od 1990 roku, praktycznie zjeździłem ją wzdłuż i wszerz. Można powiedzieć, że w ponad 90% odwiedziłem te miejsca, gdzie były kościoły i kaplice, albo gdzie jeszcze są. I wykonywałem zdjęcia osobiście. Nieraz bardzo słabym aparatem, proszę Państwa, to zawsze jest taki dylemat, szczególnie jeżeli miało się tą kliszę kolorową i ona miała tylko, nie wiem, 32, jak pamiętam, czy 36 klatek i zawsze był ten lęk, że złe zdjęcie, koniec, zostało ci tylko 4, tak? A po latach okazuje się, że te zdjęcia są przerzucone, prawda, tracą kolor, i w ogóle też są bardzo słabej jakości. Ale w ostatnich latach postanowiłem, że odwiedzę te miejsca i jeszcze raz powtórzę, zrobię zdjęcia. No niestety pandemia, a później wybuch wojny na Ukrainie spowodował, iż do niektórych miejsc nie mogłem dotrzeć. Po prostu całe pasmo tutaj Polesia Wołyńskiego, szczególnie tutaj granica z Białorusią, to jest w ogóle teren niedostępny dla przeciętnego obcokrajowca, ale też i obywatela Ukrainy. Także trzeba było wybierać. Trzeba było wybierać z tego, co mamy, najlepsze i pokazać. No i okazało się, że z tych 112 zdjęć 50% kościołów już nie ma, już nie istnieją.
Nie istnieją, w jakich latach przestały istnieć, może tak? W jakim momencie?
Najwięcej kościołów właściwie już od 1 września 1939 roku, gdy rozpoczęła się najpierw okupacja niemiecka, później od 17 września okupacja sowiecka, już mamy pierwsze działania wejścia Sowietów, komunistów ukraińskich, ale też mamy sygnały, że też ludności żydowskiej, skomunizowanej. To jest tak, dewastacja kościołów, oczywiście nie wszystkich, ale co najmniej w kilkunastu mamy to do czynienia z tym. Dewastacja, kradzieże, profanacja, robienie z kościołów, jakichś magazynów, kina, wprowadzanie nawet zwierząt. I te kościoły są zamykane. Na przykład w Uściługu tak było, w Opalinie tak było. Kościoły są niszczone też. Niszczone. I niektóre przez kilka lat nie są czynne. Druga rzecz. Później okupacja niemiecka od czerwca 1941 roku. Trzeba jeszcze jedną rzecz, bo to się z tym wiąże. Otóż okupacja sowiecka, cztery wywózki, ja szerzej nie będę o tym mówił, ale spowodowała to, iż z Wołynia wywieziono około ponad 50 tysięcy Polaków, najbardziej aktywnych żołnierzy, rodziny wojskowe, osadników, gajowych, leśniczych, nauczycieli, księży. Kilkadziesiąt tysięcy, ponad 50 tysięcy. Cztery wywózki. Okupacja sowiecka kończy się rozbiciem, całkowitym rozbiciem struktur podziemnych ZWZ. Aresztowano ponad 2 tysiące zaprzysiężonych, łącznie z dowódcą, pułkownikiem Majewskim. To spowodowało, że na Wołyniu praktycznie do końca 1942 roku struktury podziemne nie istnieją, za wyjątkiem Kowla i Włodzimierza. Praktycznie nie ma podziemia, nie ma struktur, nie ma kogo później bronić, nie ma ludzi, prawda? Nie ma obrońców. Dalej, okupacja niemiecka, masowe wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy, szczególnie ludzi młodych, Polaków, represje, pacyfikacje przy pomocy też policji ukraińskiej. Znowu kilkadziesiąt tysięcy zostało wyeliminowanych z Wołynia. I wiosna 1943 roku, przejście policji ukraińskiej w służbie niemieckiej, która to policja zasłynęła tym, że brała udział w mordowaniu ludności żydowskiej na niespotykaną skalę. Proszę Państwa, tu warto powiedzieć, że w ciągu roku, jednego roku, 41-42 do października 1942 roku na Wołyniu zamordowano, przynajmniej tak pisze Szmul Spektor w Holokaust Wołyńskich Żydów, zamordowano około 240 tysięcy Żydów, 90 kilka procent. Pozostali nieliczni. I ta policja, która zdobyła, oczywiście w cudzysłowie, doświadczenie w mordowaniu bezbronnych, Okazuje się, że można w majestacie prawa niemieckiego zamordować całą nację, wymordować całą nację na danym terenie. Ta policja ucieka na wiosnę 1943 roku do lasu, zasila szeregi UPA, tam stają się dowódcami, instruktorami i Wołyń zaczyna płonąć. Parośla, 9 luty 43.
To się zaczęło od lutego, to warto zawsze podkreślać.
Tak, zaczyna Wołyń płonąć i w bardzo krótkim czasie również płoną kościoły. Giną Polacy. W sumie zostaje zamordowanych około 60 tysięcy Polaków, ale co jest też bardzo ważne, co w albumie też starałem się bardzo mocno podkreślić, z chwilą wymordowania Polaków w danej miejscowości czy parafii, ucieczką pozostałych, którzy uciekają, ci bliżej Bugu z powiatu lubomelskiego, a nawet kowelskiego, Chorochowskiego, Włodzimierskiego, uciekają za Bóg do generalnego gubernatorstwa. Ci dalej, jedyna szansa to ucieczka do miasta. Tam Niemcy podstawiają wagony i wszystkich wywożą na roboty przymusowe do Rzeszy. Starszych bardzo często też do obozów koncentracyjnych, młodych do fabryk. Przechodzą piekło też tam. Ale to była jedyna szansa uratowania życia. W tym okresie zostaje spalonych co najmniej 50 kościołów i co najmniej 26 kaplic. Jak podkreślają to księża pracujący, księża dziekani, ale też księża pracujący w kurii biskupiej łódzkiej, na Wołyniu praktycznie zostały zniszczone wszystkie kościoły na wsiach, w małych miejscowościach. Kościoły, kaplice, plebanie przestały istnieć. Polacy wymordowani bądź uciekli i parafia przestaje istnieć. I to z tym mamy do czynienia właśnie na Wołyniu. To jest jedno. Drugie to jest mordowanie też księży. W sumie zginęło 18 księży z terenów diecezji łódzkiej, z terenów województwa wołyńskiego, chociaż diecezja była trochę większa o ponad 3000 kilometrów kwadratowych. 18 księży zamordowano, 3 ciężko rannych. Od razu powiem, że w różnych źródłach podawana jest większa liczba, dlatego że brane są pod uwagę miejscowości, które obecnie należą do diecezji łódzkiej, chociażby Lubieszów, gdzie zginęło kilku duchownych, 2 siostry zakonne obrządku wschodniego, to już powiększa, ale mówię, bierzemy pod uwagę granice diecezji z 1939 roku. Księża mogli ocalić swoje życie. W wyjątkowych przypadkach decydowali się uciekać, ale no, przykład chociażby ojca Ludwika Wrodarczyka, oblata, który w czasie napadu na kościół w okopach, on przed ołtarzem, to jest relacja jego współbrata, brata Ziemby, opisuje, leżał krzyżem na podłodze w kościółku w okopach, przed otwartym tabernakulum i błagał Boga o ocalenie. Wpadli, porwali go, wywieźli do innej miejscowości i tam w okrutny sposób zamordowali. Są dwie wersje jego śmierci. Jedna mówi o zastrzeleniu przez pijane kobiety. Używano go jako tarczy. Druga wersja mówi, że torturowano go, następnie wywleczono na śnieg, przytrzymano, rozrąbano klatkę piersiową i wyrwano serce, które przebito szydłem. Okrutna śmierć. Drugi przykład, bardzo mi jakoś tak bliski, bo z tą miejscowością związana jest moja rodzina, Ostrówki, ksiądz Stanisław Dobrzański. Mógł ocalić życie. Wcześniej dziekan Jastrzębski wysłał furmankę i kilku uzbrojonych, młodych żołnierzy zaprzysiężonych z oddziału Korda, żeby osłaniali. Oni wpadli do kościoła dosłownie, proszę jechać z nami. Były akurat nieszpory, moja mama była świadkiem tego. Proszę jechać z nami, przebijemy się, mamy dobre konie, jesteśmy uzbrojeni. Wieś jest otaczana, ale my się przebijemy. Dziekan nas wysyła, żebyśmy księdza przewieźli. To jest polecenie księdza dziekana. A ksiądz Dobrzański mówi, jaki byłby ze mnie kapłan, widząc stado wilków, które otacza wieś, otacza moje owce, a ja miałbym je zostawić? Zostanę z wami, zostanę z parafianami. Zginął okrutną śmiercią. Razem z nim zginęło 1050 osób. 70% parafian. Także i kolejna rzecz, która przyczyniła się do tego, że, proszę Państwa, dlaczego ja między innymi zdecydowałem się z kolegą Gigilewiczem wydać ten album. Oczywiście 80. rocznica, ale chcieliśmy pokazać, że ten stan, który jest obecnie na Ukrainie, obecnie na Wołyniu, stan Kościoła rzymskokatolickiego jest w konsekwencji tego, co się wydarzyło 80 lat wcześniej. Czyli wymordowaniu Polaków, księży, wypędzeniu i działalności Sowietów po wojnie. I do tego zmierzam, że po wojnie w 1946 roku, gdy zrobiono spis, okazało się, że z 370 tysięcy na Wołyniu zostało 2,5 tysiąca Polaków. 2,5 tysiąca. Oczywiście od 1944 roku przymusowa tak zwana repatriacja, oczywiście eksrepatriacja. I proszę Państwa, o ile księża i biskup zostali na posterunku, dając takie świadectwo, nie możemy opuścić tych Polaków, którzy są, o tyle Polaków za bardzo nie trzeba było zmuszać do wyjazdu. Paradoks. Dlaczego? Dlatego, że Polacy ginęli również w 1944 roku. A nawet mamy opisane przypadki, że ginęli jeszcze w latach 50. Na przykład w Krzemieńcu. Mamy przypadki, gdy ktoś wracał z wojny, czy z Syberii, czy z Kazachstanu, szukał swojej rodziny. 45, 46. I gdy za głośno pytał, co się stało, gdzie są Polacy, co się stało z tą wsią, ginął w tajemniczych okolicznościach, nie do końca nawet wiadomo, gdzie ta osoba leży. To rodziny podkreślają. I Sowieci zaczynają aresztować tych księży, którzy stawiają opór. Aresztować też tych Polaków, którzy byli zaprzysiężeni, na przykład byli w samoobronach, nie chcieli współpracować z NKWD, więc wywózki, kolejna fala wywózek na Syberię, do Kazachstanu, do więzień. Biskup Przelążek został aresztowany na początku 1945 roku jako szpieg Watykanu. W czasie rewizji znaleziono sprawozdanie, które biskup co 5 lat zobowiązany jest składać do Stolicy Apostolskiej. No i w tym sprawozdaniu biskup opisał to, co się działo na terenie diecezji łódzkiej, między innymi działalność poszczególnych okupantów. To było podstawą do tego, żeby go skazać. Był sądzony w więzieniu w Kijowie, skończył 80 lat. Był jednym z najstarszych więźniów świata. A w tym czasie Sowieci zaczęli rozbierać kościoły, niszczyć je, chociażby organizując czy przebudowując. Właściwie te kościoły w większych miejscowościach, w których budowano czy zamieniano je na kluby, na salę koncertowe czy na muzea, one miały szansę że tak powiem, przetrwać. Dbano o remont, dachu i tak dalej, ale cały szereg kościołów rozebrano. Cały szereg kościołów zamieniono na... I tak jest do dnia dzisiejszego. Pokazujemy. Kościół z Zabłociu jest dalej apteką. Kościół w Równem jest dalej filharmonią. Zdjęto wieżę i dalej jest filharmonia. Są kościoły, które są dalej na przykład klubami. Niektóre do niedawna były salami gimnastycznymi. Kościół w Kamieniu Koszyrskim jest dalej piekarnią i ciastkarnią. Także to też wynikało z tego, że nie miał kto bronić kościoła. Praktycznie do lat 50. zamknięto wszystkie kościoły. Księży wypędzono bądź aresztowano. Ostatnich w latach 50., na początku lat 50. I praktycznie został tylko jeden kościół na Wołyniu, który nigdy nie był zamknięty. Kościół w Krzemieńcu, który był czynny cały czas, chociaż był taki moment, że w kościele nie było proboszcza. Wierni, nieduża grupa, 100 kilkadziesiąt osób, organizowała czuwania modlitewne dzień i noc. Były próby wykradzenia kluczy, ale to się nie udało. Te klucze, właściwie nikt nie wiedział, kto ma klucze. To też była taka metoda obrony przed zamknięciem kościoła, odebrania kluczy, zamknięciem kościoła. Wykładano ornat, stułę, mszał i odmawiano różaniec, koronkę, modlono się, śpiewano pieśni. To jest też niesamowite, to też wymaga jakiegoś takiego dokładnego spojrzenia na ten temat. To jest bardzo ciekawy temat, ale jeszcze mało znany.
I stąd taki paradoks, nie wiem, czy pan jako wybitny znawca tej tematyki się ze mną zgodzi, że ale to już jest kwestia lat 90., że to, że Kościół odrodził się katolicki na Ukrainie, to on się odradza chociażby właśnie w Kamieńcu Podolskim, gdzie przyjeżdża ksiądz Ślepowroński i naprawdę na gruzach miejscowego kościoła, seminarium buduje nowe, gdzie już teraz są księża także ukraińscy. To jest między innymi też rola w Latyczowie, niedaleko Chmielnickiego, no to już bliżej środkowej Ukrainy, rola księdza Adama Przywózkiego, który odbudowuje tak naprawdę własnymi rękoma. To jest w ogóle też niesamowity przykład, jak dzięki księdzu Adamowi zrozumiałem cywilizacyjną rolę kościoła katolickiego w dziejach narodu polskiego. To znaczy on przyjechał i wiecie państwo, dlaczego przychodzili ludzie do kościoła? Bo nagle zobaczyli, że przed kościołem może być tak, równy chodnik, może być, nie ma kałuż, rośnie równo trawa, ten kościół jest oświetlony, jest bardzo ładnie pomalowany, jest czysto, schludnie, a potem była druga grupa wiernych, jak to mi ksiądz nam opowiadał, którzy przez to, że mieli zukrainizowane, ale polskie nazwiska, zaczynali szukać śladów swojej polskości prawdopodobne. No i co się okazuje, że chociażby w podziemiach kościoła w Latyczowie ksiądz Adam w pewnym momencie znajduje prawdopodobnie ludzi zamordowanych w 1937 roku, czyli w akcji skierowanej przeciwko Polakom. Więc, ale to są tereny już pierwszej RP. To jest taki paradoks, że to są tereny tak naprawdę pierwszej RP. No i potem ksiądz Jagodziński 70 kilometrów dalej, już nie pamiętam, jakimś w zasadzie garażu pierwsze msze odprawia w Winnicy. To taki paradoks, dlaczego ten kościół, te przyczółki są wysunięte bliżej środkowej Ukrainy.
Tak, tylko że właśnie na Podolu nie było mordów Polaków. Nie było tak strasznych represji banderowców wobec Polaków. Wołyń jest szczególnie doświadczony. Dlatego, tak jak powiedziałem, zostało, po pierwsze, zostało 2,5 tysiąca Polaków. I to w większości tych, którzy przyjechali z Syberii bądź z Kazachstanu. Tych rdzennych Polaków zostało bardzo mało. Praktycznie na wsiach Polacy przestali być, przestali istnieć. Nie ma kościołów, nie ma Polaków. Jest 91 rok. Jest odrodzenie kościoła, jest, można powiedzieć, zmartwychwstanie. Odradzają się parafie, są otwierane kościoły w różnym stanie, zdewastowane, zniszczone. Tam, gdzie znalazła się grupa 10 Polaków, są rejestrowane parafie. I takich parafii powstało ponad 30. Ale proszę Państwa, jak sobie uświadomiłem, pracując przy tym albumie, uświadomiliśmy sobie z kolegą, że to, co obserwujemy na Wołyniu, to jest, całe szczęście, tego nie widzimy jeszcze w Polsce. Tego nie doświadczamy w Polsce. Ale na Wołyniu już tak, że w ciągu tych 30 lat kilka parafii całkowicie zamarło. Nie dlatego, że główny powód to jest taki, że ci, którzy zakładali ten kościół, tę parafię, spontanicznie, to było coś cudownego. To też w opisach, w relacjach tych ludzi, warto to też jakoś kiedyś w badaniach podjąć. To byli ludzie starsi, młodzi, młodzież, kolejne pokolenie, czy studia w Polsce, czy za granicą, czy wyjazd później za chlebem, prawda, jak się mówi, to też spowodowało, że ten kościół nie rozrastał się, wręcz odwrotnie. No, klasyczny przykład to jest kościoła w Lubomlu, najstarsza świątynia na Wołyniu, 1412 rok, Fundacji Jagieły. Ja pamiętam na początku lat 90., 92., 93. rok, do parafii należało kilkaset osób, w tym Ukraińcy. Pamiętam, że przywieźliśmy jakieś tornistry, jakieś wyprawki dla dzieci. Około 90 dzieci chodziło na lekcje religii. 90 dzieci. Dzisiaj, jak jesteśmy w Lubomlu na mszy grupą 15 osób, to ksiądz Jan Buras, który administruje tę parafię i jeszcze kilka innych, mówi, wita nas i mówi, cieszę się, bo dzisiaj zwiększyła się ilość wiernych o 130%. Jakby tam później, księże Janie, to ilu macie? A dziewięć osób. 9 parafian. Nie ma już parafii w Rymaczach, nie ma już parafii w Sokulu, nie ma już parafii w Maciejowie. 7 listopada byliśmy ze zniczami, jeździmy co roku, zbieramy znicze na Wołyń, później z Telewizją Lubelską wozimy te znicze do konsulatu, do parafii tam i zapalamy na grobach, na cmentarzach. I spotykamy księdza Storczyna. Księże Aleksandrze, to ilu macie parafian? No, tak na mszę niedzielną 3-4 osoby. A wszystkich? No, może z 15. A w Zaturcach? A w Zaturcach to też ja obsługuję. Ilu? No, może 3-4. Ale na mszę to przychodzi jedna, dwie osoby. Proszę Państwa, jest kilkanaście, to samo w Kamieniu Koszerskim, w innych miejscach, we Włodzimierzu Wołyńskim nawet, w Uściługu. 3-4 osoby. Jak długo ta parafia jeszcze będzie w stanie funkcjonować? Ja mówię, pytam, a jak sobie ksiądz tutaj radzi, chociażby oświetlenie trzeba zapłacić, nie wiem, jakieś, no przeżyć z czegoś. A on mówi, gdyby nie koledzy kursowi, z którymi studiowałem i oni zapraszają mnie, żebym od czasu do czasu przyjechał, mszę odprawił, kazanie powiedział i później zebrał pod kościołem albo tacę, jak proboszcz pozwoli, to ja mówię, z głodu bym umarł. Nie miałbym jak przeżyć. No, znam takich, którzy już myślą o tym, żeby jeszcze, nie wiem, pracować, tylko w jakim charakterze. Proszę Państwa, to są skutki tego wszystkiego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. A biskup Przelążek podkreśla, największy cios zadany życiu kościelnemu, kościołowi w diecezji łódzkiej, to było wymordowanie Polaków i spalenie kościołów przez UPA.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Zobowiązuję się, proszę Państwa, do dłuższej rozmowy z panem doktorem Leonem Popkiem. Jak Państwo słyszycie, nie tylko historyk, nie tylko badacz, ale też człowiek, który ciągle tam jest również osobiście. I proszę Państwa, jeśli ktoś nie ma dostępu do stacjonarnej księgarni Instytutu Pamięci Narodowej, to książka jest dostępna za pośrednictwem strony Instytutu ipn.gov.pl i to jest naprawdę jedna z piękniejszych po prostu publikacji, jeśli chodzi o książkę jako przejaw kultury, ale też sztuki. Znakomita layout graficzny, znakomita typografia, więc gratuluję panie doktorze. Proszę przekazać współautorowi również moje gratulacje, którego z nami nie ma, a także dyrekcji wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, że tak piękną rzecz nam przygotowali. Na gwiazdkę znakomity prezent. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Chciałbym jeszcze na zakończenie, mam taki mały prezent dla wszystkich tu obecnych. Zrobiłem ksero, dostałem kilkanaście lat temu, nawet do końca nie wiem od kogo, modlitwę za Kościół na Wołyniu. Przeczytam fragment, a Państwu przekażę kserokopię. Fragment. Wołyńska ziemia jest żyzna między innymi przez to, że została zroszona krwią tysięcy męczenników. Niech się tak stanie, by każda kropla tej krwi była nasieniem nowych chrześcijan. Niech cały Wołyń stanie się ziemią pojednania. Niech króluje na nim Twój pokój, którego świat dać nie może. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.